Michał Kłosowski dla Polonii. Witam i zapraszam. Dzień dobry, dla Polonii Michał Kłosowski, kłaniam się nisko. Jest z nami pani Agnieszka Dixon, psycholog prosto z Londynu, w Warszawie.
Tak. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Zacznę od takiego pytania, które może być pytaniem dość nieczęstym, mam nadzieję. To znaczy kwestia tego, na ile mentalne, psychologiczne przygotowanie się na przykład w kontekście Polonii jest istotne do tego, żeby w tych lokalnych środowiskach istnieć. Bo mam wrażenie, że to jest też kwestia tożsamości z jednej strony, polonijnej, ale z drugiej strony też tego, żeby duma z polskości mogła wybrzmieć, no to trzeba mieć tą tożsamość jakoś poukładaną. W jaki sposób psychologia czy jakiś taki nowoczesny mental może w tym pomóc?
To znaczy, może zacząć warto od tego, że tak, zgadzam się, że jest coś takiego jak mentalność polska i ona też ma wiele wspólnego z kontekstem historycznym, ale ona jest bardzo zróżnicowana. To znaczy, te starsze pokolenia, tam jest dużo jakby takiego poczucia bycia gorszym w Europie, posiadania słabszej pozycji, natomiast wśród młodych ludzi jest zupełnie inaczej. Oni po prostu czują się bardziej obywatelami świata. Jeśli chodzi o promowanie polskiej kultury, mieszkając w Londynie, to co ja zauważyłam, czy zauważam, ona jest dobrze zorientowana na tą starszą Polonię, na tą, która ma większe problemy integracyjne i jest skoncentrowana wokół ośrodków polonijnych. Czy to jest POSK w Londynie, czy to jest Ognisko Polskie. I to jest super. I oczywiście jest mnóstwo odbiorców, mnóstwo ludzi, którzy z tego korzystają. Natomiast i te młodsze pokolenia, i dzieci, które się wychowują w rodzinach międzykulturowych, tak jak w moim przypadku, one jakby mają mniejszy do tego dostęp. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żebyśmy my też wychodzili do anglojęzycznych odbiorców, bo mnóstwo polonusów, czy dzieci z Polonii nie posługuje się językiem polskim. Na przykład nie jest w stanie przeczytać książki w języku polskim. W jaki sposób psychologia może nas wspierać w tym, żeby przełamywać takie zahamowania mentalnościowe? No wydaje mi się, że to na pewno robimy, organizując różnego rodzaju eventy, tak jak tutaj, nie? Czy dyskutując, czy zastanawiając się, jak sobie wzajemnie pomóc, jak się otworzyć na świat. I poprzez organizowanie, jako psycholog mogę powiedzieć, różnego rodzaju warsztatów integracyjnych, ale też poprzez miksowanie się z innymi kulturami, poprzez przenikanie się kultur.
Mhm. Nie wiem, czy tak. Zapytam konkretnie bardzo, bo na przykład dzieci polskie urodzone już w Londynie, rodzin czy to mieszanych, czy nawet polskich mieszkających za granicą, ich pierwszym językiem jest język oczywiście miejsca. Angielski, francuski, włoski, ale jest też ten język polski, który jest często kultywowany w domach i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób wśród takich dzieci, bardzo młodych często, żyjących w globalnej kulturze, w świecie cyfrowym, bardzo zdigitalizowanym, bardzo bezgranicznym w takim sensie, że granice fizyczne już w Europie nie istnieją, budować tą tożsamość i poczucie dumy z polskości właśnie?
Okej. Budować dumę z polskości to jest jakby osobna sprawa, ja ją na chwilę zaparkuję. Powiem tak, że może odnosząc się do przykładu z mojego życia, mam rodzinę mieszaną, związek międzykulturowy i tak dalej, i moi obaj synowie różnie podchodzą do polskiej kultury. Jeden był bardzo na to otwarty i chętny, drugi nie, zamykał się. Ja im pozwalałam na to, żeby oni w jakiś sposób dojrzewali do polskości na swój sposób, żeby ją albo przyjęli, albo nie. Natomiast to, co ja obserwuję, to jest pytanie, na które trudno w ogóle odpowiedzieć. Są rodziny, które naciskają, żeby w domu był język polski, żeby upewnić się, że dzieci będą polskojęzyczne. Natomiast są też polskie rodziny, które rozmawiają z dziećmi po angielsku, żeby w jakiś sposób pomóc przystosować się tym dzieciom do życia w obcym kraju. Nie wiem, co jest lepsze. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby podążać za dzieckiem, bo myślę, że jakby takie, w ogóle tak, jeśli chodzi o dzieci, to mówiłam dzisiaj o tym na panelu, kryzys tożsamości jest naturalnym etapem rozwojowym. On się musi wydarzyć w wieku dojrzewania, między 14 i 19 rokiem życia. I on się wiąże z burzeniem autorytetów, ze sprzeciwem w stosunku do rodziców. Jeśli teraz rodzice w tym okresie zaczynają naciskać na dziecko, ty musisz się uczyć polskiego, musisz brać udział, nie wiem, w polskim zespole folklorystycznym albo mieć polskich przyjaciół, to ono naturalnie powie nie. Im bardziej będziemy naciskać, tym bardziej ono się będzie oddalało od tej polskiej kultury. Może ją też atakować. Czyli to, co my możemy zrobić, to powiedzieć okej, dobrze. Ja jestem Polką, ja jestem Polakiem, ja lubię tam być, ja lubię to czytać, ja lubię się tym interesować, a ty rób co chcesz. I pozwolić mu dojrzewać do tego. I ja to obserwuję u mojego młodszego syna, który dopiero teraz, mając 17 lat, zaczyna się interesować. Mówi, o, jestem też Polakiem. Na przykład, o, jakie ja mam cechy polskie. I na przykład chce pojechać do Polski i zaczyna dostrzegać plusy, piękno tego kraju. Zaczyna się interesować, nie wiem, gry komputerowe, czy malarstwo, te sztuki wizualne. Więc podążamy za dzieckiem, nie naciskamy. I wtedy, jeśli nie będzie nacisku, to duma może przyjść. Nie wiem, czy duma jest potrzebna. Wydaje mi się, że zadowolenie, czy jakby akceptacja tego, kim jestem, jest tutaj najważniejsza.
Mówiłem w kontekście Polonii, stąd padło to stwierdzenie dumy. Natomiast rozumiesz, że warunkowanie pozytywne, nie naciskanie, tylko warunkowanie pozytywne, pokazywanie piękna kraju, wycieczki, relacja też tutaj z rodziną chociażby, czy z rówieśnikami polskimi, ma w tym wszystkim też znaczenie, w tym, żeby to im część tożsamości polskiej w takim młodym człowieku, powiedzmy, zaszczepiać.
Okej, zgadzam się z tym. Pokazywanie piękna kraju jest ważne, ale wydaje mi się, że piękno widzimy w sposób naturalny. I jak gdzieś podróżuję z dziećmi, czy podróżuję ze znajomymi, to oni widzą. O, piękny krajobraz, czy piękna architektura. Natomiast wydaje mi się, że jakby pokazywanie im brzydoty też jest ważne i jakby rozmowa na ten temat, skąd to się bierze, dlaczego na przykład architektura w Polsce jest zupełnie inna niż w Wielkiej Brytanii, gdzie wszystko jest poukładane w rzędach. Czy to jest związane z naszą, nie wiem, mentalnością, że każdy z nas chce być inny? Czy na przykład te starsze budynki mają związek z jakąś historią? Czyli wydaje mi się, że nie ograniczałabym się do tego, że Polska jest piękna, mamy piękną kulturę i muzykę. Jest też brzydka, jest też przaśna, jest też, powiedziałabym, no, skonfliktowana. I wydaje mi się, że jeśli pokazujemy naszym rodzinom, to jest cały krajobraz, to oni będą sobie mogli wybrać z tego, co chcą, ale też w jakiś sposób przyjmą, że nic nie jest doskonałe. Że ta brzydota też jest elementem krajobrazu.
Pani Agnieszko, ostatnie pytanie, bo myślę, że coś, co interesuje bardzo wielu też naszych widzów, ale w ogóle Polaków za granicą, to jest budowanie tego dialogu międzypokoleniowego. Mówiliśmy o tożsamości, dumie, o tych wszystkich elementach, ale tak z tego bardzo ludzkiego poziomu, często rodzice czy dziadkowie, dzisiaj to już zupełnie inny świat niż ta młodzież nastoletnia, która żyje w zupełnie innej rzeczywistości digitalnej, cyfrowej. W jaki sposób ten dialog międzypokoleniowy na takim najprostszym poziomie, często rodzinnym, domowym, budować, starać się, tworzyć, nie mówię bez konfliktów, bo tego się nie da zrobić, ale no w jakimś takim naturalnym, chciałbym się powiedzieć, porządku.
To jest niezwykle trudne i wydaje mi się, że jest łatwiej młodym ludziom trafiać do starszych pokoleń. Można im pomóc zrozumieć, że to starsze pokolenie zostało wychowane i zacementowane w pewnym sposobie myślenia i niestety bardzo często to się już nie zmieni. Byłoby super i oczywiście jeśli są inicjatywy, czy projekty, czy warsztaty, gdzie możemy trafiać dla osób starszych i w jakiś sposób tłumaczyć na ich język młodych ludzi, to jest świetnie. Są osoby otwarte, ale często nie są i wydaje mi się, że tutaj ja bym wymagała od młodych tolerancji, jakby zaakceptowania faktu, że ci ludzie są na tym świecie, nie wiem, 20-50 lat dłużej i oni już pewnych rzeczy nie będą w stanie zrozumieć, nie będą chcieli zaakceptować. To są też pokolenia, które no, albo przeżyły wojnę, albo wychowały się w opowieściach wojennych, więc oni się na przykład boją obcości, boją się inwazji, boją się zawłaszczania jakiejś kultury. No, przecież mieliśmy zmiany systemów politycznych. Poza tym, no myślę sobie, że miejscem dialogu też jest to, co się dzieje, zmiany, które się dzieją na świecie, nie? Technologia, sztuczna inteligencja, gdzie tak naprawdę młodzi ludzie są w stanie pomóc starszym nadążyć i w jakiś sposób takie wyrabianie sobie świadomości, że my jesteśmy po to dla siebie, żeby sobie wzajemnie pomagać, nie? I nie tylko w takich prostych sprawach, nie? Nie tylko, nie wiem, ugotuję zupę pomidorową, albo na przykład, nie wiem, zawieszę ci firanki, mamo, tylko w jaki sposób możemy się wymienić doświadczeniami, ale to wymaga ciekawości drugiego człowieka, otwartości na drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to, co też pomaga nam, to jest kontakt z kulturą, ze sztuką, film, książka, gdzie tak naprawdę to nas zmusza do myślenia, to nas otwiera. I wie pan, jeszcze jedną rzecz powiem, bo dzisiaj dużo się mówiło na tym panelu o promowaniu polskiej kultury, że my musimy wspierać polską kulturę, musimy wspierać kulturę. I ja mam z tym problem, dlatego że co to znaczy my musimy wspierać kulturę? Ja mam wrażenie, że kultura wspiera nas w rozwoju, pomaga nam być otwartym na świat i wymieniać się ze sobą.
Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była pani Agnieszka Dickson o psychologii, o dialogu międzykulturowym, ale też międzyreligijnym, o również międzypokoleniowym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.